czytanie z księgi Jozuego. Zawarł więc Jozue w tym dniu przymierze z ludem i nadał mu ustawę i nakaz w Sychem. Jozue zapisał te słowa w Księdze Prawa Bożego. Wziął następnie wielki kamień i wzniósł go tam pod terebintem, który jest w miejscu poświęconym Panu. Następnie Jozue rzekł do zgromadzonego ludu: patrzcie, oto ten kamień będzie dla was świadkiem, ponieważ on słyszał wszystkie słowa, które Pan mówił do nas. Będzie on świadkiem przeciw wam, abyście się nie wyparli waszego Boga. Wtedy Jozue odprawił lud i każdy pospieszył do swojej posiadłości. Oto Słowo Boże. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Daj mi poznać Twoje drogi, Panie. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź mnie w prawdzie Twych pouczeń. Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje drogę grzesznikom. Pomaga pokornym czynić dobrze, uczy pokornych dróg swoich. Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski dla strzegących Jego praw i przymierza. Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją i objawia im swoje przymierze. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, to dążenie niech was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca. Oto Słowo Boże. Ucz mnie przestrzegać Twojego prawa i zachowywać je całym sercem.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdołali i czego nauczali. A Jezus rzekł do nich: idźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na miejsce pustynne, osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza, i zaczął ich nauczać. A gdy pora była już późna, przystąpili do Niego uczniowie, rzekli: miejsce jest puste, pora jest późna, odpraw ich, niech idą do okolicznych osiedli i wsi i kupią sobie coś do jedzenia. Lecz Jezus im odpowiedział: wy dacie im jeść. Rzekli mu: mamy pójść i za 200 denarów kupić chleba, żeby im dać jeść. Jezus ich spytał: ile macie chlebów? Idźcie, zobaczcie. A gdy się upewnili, rzekli: 5 i 2 ryby. Wtedy polecił wszystkim usiąść gromadami na zielonej trawie. I rozłożyli się gromada przy gromadzie po 100 i po 50. A wziąwszy 5 chlebów i 2 ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi. Także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości. Zebrali jeszcze 12 pełnych koszy łąków i ostatków z ryb. Tych, którzy jedli chleby, było około 5000 mężczyzn. Zaraz też przynaglił swoich uczniów, żeby wsiedli do łodzi i wyprzedzili go na drugi brzeg do Betsajdy, zanim odprawi tłumy. Gdy rozstał się z nimi, odszedł na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł. Łódź była na środku jeziora, a on sam jeden na lądzie. Widząc, jak trudzili się przy wiosłowaniu, wiatr był im przeciwny. Około drugiej, czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Chciał ich minąć. Oni zaś, gdy go ujrzeli kroczącego po jeziorze, myśleli, że to zjawa i zaczęli krzyczeć. Wiedzieli bowiem wszyscy i zatrwożyli się. Lecz Jezus przemówił do nich: odwagi, jam jest, nie bójcie się. Wszedł do nich do łodzi, a wiatr się uciszył. Oni tym bardziej byli zdumieni w duszy, że nie rozumieli sprawy z chlebami, gdyż umysł ich był otępiały. Oto słowo Pańskie. Tak brzydko powiedział święty Marek o swoich współbraciach. Umysł mieli otępiały. Myślę, że ta uroczystość Bożego Ciała jest sprawowana w Kościele dość tak mechanicznie. Idziemy na procesję, przeżywamy, ale nie do końca rozumiemy i umysł mamy otępiały, dość otępiały. Przynajmniej mogę to powiedzieć o sobie. Przez cały lata dość tak mechanicznie w tym uczestniczyłem i za bardzo się nie zastanawiałem. Dopiero w miarę upływu czasu, jak zostałem powołany na teren Pisma Świętego, zacząłem myśleć, o co to tak naprawdę chodzi. Słusznie mówimy, że Niedziela Trójcy Świętej zamyka pewien okres roku kościelnego, tak zwanych wielkich czynów zbawczych Trójcy Świętej względem nas, żeby nas wszystkich przygotować do wejścia na wieki w życie Ojca. Bo cokolwiek Trójca ma, to są te obiecane przez Boga dziedzictwa. My będziemy to konsumować przez całe wieki. To, co Bóg Ojciec ma w sobie jako Ojciec, to, co Syn Boży i Duch Święty. I na końcu Apokalipsy, czyli na końcu Pisma Świętego, mamy troszeczkę podpowiedziane. Bóg Ojciec będzie realizował pełnię przymierza w stosunku do nas dzieci. Pełnię przymierza, nowego przymierza. To wszystko, co było obiecane w Piśmie Świętym, dopiero tam przez wieki będzie się wywiązywał. Jesteś moim dzieckiem, ja Ojcem. I wszystko się w nas wygoi. Wszystko się w nas wygoi. Jezus, Syn Boży, jest przedstawiony jako ten, który spełni w nas tęsknotę za miłością oblubieńczą. Bo Kościół został nazwany oblubienicą, a on oblubieńcem, pełnia, której tutaj na ziemi wielu ludzi poszukuje i nie jest w stanie znaleźć. I wszystko ostatecznie staje się, mówiąc po cichu, rozpustą. I wreszcie Duch Święty jest porównywany do wody życia, że tam będziemy też tworzyć. Bo gdzie się pojawia woda na pustyni, tam pojawia się wielka twórczość i owocowanie. Przypuszczam, że już spotkań biblijnych nie będzie. Ja już będę odpoczywał. Tylko będę patrzył na to, jakie są owoce. No, a trudziłem się już 40 lat. poczynając od analfabetyzmu biblijnego mego. Ale pomysł, jak to prowadzić, zrobił się tutaj 40 lat temu w Świętej Lipce. Mam już opowiadałem, jak to było. Wszystko dość zabawnie wyglądało. Wielkie czyny zbawcze. Trójcy Święty. My mamy na te wielkie czyny zbawcze się otworzyć. Od czasu Trójcy Świętej wchodzimy w tak zwany okres niedziel zwyczajnych, zwykłych, przyswajania sobie tego wszystkiego, asymilacja. Mówię o tym dlatego, że rzecz znamienna, że Chrystus zmartwychwstały sobie zażyczył dwóch wydarzeń, byśmy na początku tego okresu zwyczajnego wrócili do dwóch dni, do Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku. Jutro wrócimy do Wielkiego Czwartku, a za tydzień wrócimy do Wielkiego Piątku. Widocznie Jezusowi czegoś brakuje w nas, w naszym odbiorze z tajemnicy Wielkiego Czwartku i tajemnicy Wielkiego Piątku. I będziemy próbowali to zrozumieć, dociec z tego. Ten powrót spowodował Jezus poprzez dwie zakonnice na przełomie XII i XIII wieku przez błogosławioną Juliannę Augustiankę w Belgii dzisiejszej. Była przełożoną klasztoru Cornillon koło Liège. Jezus poprzez nią zrodził uroczystość Bożego Ciała. A w XVI wieku poprzez świętą Marię Małgorzatę Alacoque z kolei kazał nam wrócić do kontemplacji tajemnicy Wielkiego Piątku i to będziemy robić za tydzień. Też sobie wyprzedzimy tę uroczystość spotkaniem tych, którzy zechcą tu przybyć. A dziś mamy dociec tych intencji, dla których Jezus poprzez błogosławioną Juliannę kazał nam wrócić do Wielkiego Czwartku, stanowienia Eucharystii. Ja wam mówiłem tego roku, że gdy zajrzymy do Ewangelii, to i w Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza mamy powiedziane, jak Jezus ustanowił Eucharystię. To, co my nazywamy mszą świętą, lepiej jest nazywać to Eucharystią, bo Eucharystia to jest dziękczynienie za coś. Dziękczynienie za to, że to Jezus się z nami zjednoczył przez krzyż i zmartwychwstanie, że nas wprowadził w tajemnicę wielkiego dzieła zbawiania świata. Jako zmartwychwstały już nie cierpi. Już nie cierpi i nie może przyjąć jako przebłyskniony zła świata na siebie. Ale sobie zorganizował ciało i uroczystość Bożego Ciała tak naprawdę w uroczystości tej chodzi o każdego z nas. O każdego z nas. Że Jezus musi kontynuować tajemnicę baranka Bożego, czy brać na siebie to zło, które rodzi świat, nieustannie rodzi się zło. Ludzie bardzo beztrosko tworzą zło. Jezus wszystkich chce zbawić. W związku z tym stworzył Kościół, a w tym Kościele pewnych ludzi tak poprowadził, żeby w nas kontynuować tajemnicę Baranka Bożego. I przede wszystkim o to chodzi, gdy chodzi o uroczystość Bożego Ciała. Mówiłem o tym, że w Ewangelii Jana Jezus nie podał słów konsekracji, chleba i wina, które my spożywamy i Jezus poprzez to się z nami jednoczy, owszem, zbawia nas, ale proponuje nam też wielką misję współzbawiania świata. I nie chodzi o to, żeby dając nam mszę świętą, prosić o uwolnienie, 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 uwolnienie z krzyża tej historii. Tylko raczej o zjednoczenie, zjednoczenie, zjednoczenie tak z Chrystusem, żeby, tak jak święty Paweł powiedział, a myśmy to ostatnim razem czytali, że jako skarb wnika w nasze wnętrze i święty Paweł mówi, ja biorę udział w męce Jezusa Chrystusa. Tylko dla mnie to jest skarb, że ja z Jezusem współzbawiam. Rodzę dla nieba. Bo życie tutaj na tej ziemi jest chwilą. I zgódźmy się na to, żeby Jezus nas na nowo umierał za ten świat. Tajemnica Baranka Bożego, męki pańskiej trwa w chrześcijanach. Nawet jeżeli są takie zjawiska jak Czatachowa. To jednak Jezus, nawet jeżeli uzdrawia i tak dalej, to wcześniej czy później zaproponuje jakiś tam udział w zbawianiu świata. To może być fakt, że mamy takie zwyczajne, szare życie. Ale ta uroczystość, uroczystość Bożego Ciała, chce, przez tę uroczystość Jezus chce powiedzieć, że błąd waszego rozumienia tej uroczystości polega na tym, że wy mnie czcicie, a nie zauważacie tego, że to ja was chcę uczcić, utożsamiając się z wami do końca. Chcę was uczcić poprzez to, że was zapraszam do współzbawiania. Jak zbliża się jakieś święto, czy niedziela, czy tak jak uroczystość jutrzejsza, ja sięgam po lekcjonarz, mówię, no to co tam mam powiedzieć sobie i memu ludowi Bożemu, który tłumnie tu się gromadzi. I pamiętacie z tej mojej książeczki o darze rady, że pierwsza myśl jest od Boga. Pierwsza myśl, wy też to samo macie. Pierwsza myśl jest od Boga. Tylko za mało jesteśmy czujni, żeby to odebrać. I świadom, że już od kilku lat zastanawiałem się nad tą uroczystością, pierwsza myśl, która mi przyszła, dlaczego jest ta uroczystość, to dlatego, że nasze życie i nasza wiara płyną obok siebie. Życie swoją drogą, wiara w Chrystusa Zmartwychwstałego swoją drogą. I ta wiara tutaj w świątyni na procesji jutro rozkwitnie, pójdziemy w życie i zgaśnie. Rolnicy pójdą do swoich zajęć, intelektualiści pójdą do swoich zajęć, studenci do swoich zajęć. Życie i wiara płyną obok siebie. Nie ma osmozy, nie ma przenikania. A tymczasem sens tej uroczystości jest taki, że Jezus chciał pewne rzeczy, które odziedziczyliśmy i widział, jak będziemy żyli, pokorygować. Chciałby pokorygować. I w Ewangelii Jana powiedział nam Jezus w miejsce słów konsekracji wprowadził, święty Jan przypomniał mywanie nóg, że to Bóg człowieku klękał przed biednymi apostołami, nawet przed swoim zdrajcą i umylono. No, my na ogół głowę zmywamy takim, a Jezus umylono. I pierwsza rzecz w moim przekonaniu, którą Jezus chce na każdej Eucharystii nam przypominać, to, że my nie będziemy, za mało niesiemy w ten świat pokory Wielkiego Czwartku. Pokory, Bożej pokory, świętej pokory. Nie takiej garbatej, bo garbatej pokory to jest bardzo dużo, ale świętej pokory. Pokory, która jest przebaczeniem, miłością, akceptacją, umyciem nóg. Dlatego też dzisiaj wybrałem jako drugie czytanie z listu do Filipian, gdzie Duch Święty dał w gminach chrześcijańskich tak hymn. Ten hymn był śpiewany. że Syn Boży przyszedł na ten świat i tak się uniżył jak nikt. Zajął ostatnie miejsce. Ale Bóg go wywyższył tak, że jest na pierwszym miejscu. Że światu brakuje pokory, nam brakuje pokory. Tam, gdzie jest pokora do zła, nie dodaje się zła. To jest pierwsza myśl. I idąc na każdą mszę świętą, powinniśmy pamiętać o tym, czy wychodzę z taką pokorą, jaką Jezus Chrystus ustanowił ten sakrament, sakrament małżeństwa. Druga rzecz, i to było tematem pierwszego czytania, że o tym, że Bóg się wywiązał w stosunku do potomstwa Abrahama, przeprowadził ich, wyprowadził z Egiptu, sytuacji śmierci, poprzez pustynię i dał im ziemię opływającą w mleko i miód. Jozue przed swoją śmiercią, czując, że zbliża się śmierć, zgromadził wszystkie pokolenia izraelskie, 12 pokoleń, do Sychem i tam im przypomniał, że Bóg się wywiązał z obietnicy danej Abrahamowi. A to przymierze właśnie Abraham zawierał z Sychem. Wywiązał się. Daje wam krainę opływającą w mleko i miód. Czyli, że mamy to też słowa konsekracji, szczególnie wina, które jest symbolem zmartwychwstania, nowego wiecznego przymierza. Idąc na Eucharystię, powinniśmy na każdej Eucharystii odnowić przymierze. Tańca, definicja przymierza brzmi: ja jestem Twoim Bogiem, Ty bądź moim dzieckiem. Ja jako Bóg, schodząc na ten świat w Jezusie, daję się Tobie do końca. Do końca, aż do śmierci. Już więcej dać Ci nie mogę, jak dałem. Dałem tajemnicę baranka, dałem tajemnicę zmartwychwstania. Wszystko, mego ducha. Ja jestem darem. A Ty, jeśli idziesz na Eucharystię, na mszę świętą, w niedzielę czy świętą, to odnów ze mną przymierze. Tego my, kapłani, nie uczymy. Na czym polega pełny udział w Eucharystii? Na odnowieniu przymierza. On mi się daje do końca. W związku z tym ja takim, jakim jestem, mam mu się oddać do końca. Jezu, z tym się uporałem, z nie wszystkim mogłem się oporać. Jest wiele rzeczy, które we mnie tak wsiąkły jak trąd i czuję się nieuleczalny własną mocą. Uzdrów mnie, uwolnij, uczyń swoim ciałem miejscem obecności. Ja Ci się oddaję, powierzam, zawierzam. I wtedy byśmy naprawdę uwielbili Boga, bo na tym polega grzech szatana i rodziny ludzkiej, że ludzie przychodząc na mszę świętą chcą od Boga, ale Bogu w zamian nic. Poczekaj, poczekaj, może kiedyś. Dopiero wtedy, kiedy my oddajemy się do końca temu, który nam się daje do końca, jako ten, który jedynie może zna do końca nasze problemy, zna do końca zło, jeżeli mamy tę intencję: Jezu, uczyń mnie sobą, weź moje życie też za zbawienie świata. Dopiero wtedy naprawdę wielbimy Boga. A więc myślę, że Jezus dlatego też chciał, byśmy powrócili do Wielkiego Czwartku, żebyśmy wiedzieli, że w tym sakramencie chodzi o odnowienie przymierza. Jezus zaczyna żyć w nas, a my w Jezusie. I całe, wszystkie cztery Ewangelie są nabrzmiałe faktami, że ludzie szli do Niego z problemami i nie o Nim za złe, z duchowymi problemami fizycznymi oddawali, powierzali. Jezus uwalniał swoją miłość. I oczywiście my wszystko też oddawajmy w sferze ducha, ciała, to, co nas cieszy, co nas boli, co już Jezus zrobił, czego jeszcze nie zrobił, co nam każe dźwigać, bo może jest tak, że to, co nas boli, sferze ciała, jakieś choroby, że one pełnią jakąś niesłychanie ważną funkcję. Żebyśmy mieli wiarę, że Jezus również wysłuchuje wtedy, kiedy pozornie nie wysłuchuje. Pismo Święte uczy tego, że nie ma wydarzeń dobrych i złych, tak jak my uważamy. Są o, tutaj to tak, Pan był, a tutaj go nie było. Nieprawda. To nieprawda. Według Pisma Świętego, kto poznał Pismo Święte, Ewangelię, wszystko jest dobre. Wszystko. To już zobaczyłem w swoim życiu. A chorowałem zawsze. I to poważnie. Wszystko jest dobre. Wszystko jest dobre. Wszystko jest bardzo dobre. I za to trzeba go wielbić. I dopiero wtedy wiara i życie się zaczynają przenikać. Jezus mówi. Jezus, nachylając się w sola konsekracji, to jest bowiem ciało moje, nie myśli tylko o chlebie, myśli o każdym z nas. Wy jesteście moim ciałem. Ja was konsekruję. Dlatego kładźcie tutaj w momencie konsekracji swoje życie, które było, jest i będzie. Kładźcie tutaj. I przez słowa konsekracji Jezus będzie konsekrował wasze życie, będzie brał jako swoje za zbawienie świata. A więc przymierze. Żeby odnawiać przymierze. Trzeci bardzo ważny moment w moim przekonaniu. Jezus poprzez błogosławioną Juliannę chciał przypomnieć. Dlaczego Jezus chciał, żeby wyjść w procesji ze świątyni? Wyjść w procesji ze świątyni. Na zewnątrz. Wejść w życie z Nim. Bo ja wykazywałem wam ogromne nieporozumienie, że my makietę prawdziwej świątyni nazywamy świątynią. A tam, gdzie jest prawdziwa świątynia, w ogóle nie widzimy i nie przeżywamy Chrystusa. Według Pisma Świętego, poczynając od Dawida, prawdziwa świątynia to jest człowiek, tworzony na obraz i podobieństwo Boga. To jest dziecko Boga. Bóg w przymierzu chce przyjść i w człowieku zamieszkać. A tymczasem ta materialna świątynia, która była tylko makietą człowieka, makietą tego, czego dokona Jezus przez krzyż i zmartwychwstanie w prawdziwej świątyni, żywej świątyni w człowieku. Wyjdźcie z tych, weźcie mnie w swoje wnętrze, w swój umysł, w swoje wnętrze, swoje człowieczeństwo i idźcie w życie. Nieście mnie, bo światu brakuje. I nie chodzi o to, żebym ja paplał Pana Jezusie. Może lepiej jest, żebym nie paplał. Tylko chodzi o to, żebyśmy wiedzieli, że życie nas przerasta, zło świata nas przerasta i Jezus chce iść w nas, w żywych świątyniach. I to jest wielkie nieporozumienie, które po dziś dzień króluje w kościołach i jutro. Jutro będzie to nieporozumienie kwitło, ponieważ odeszliśmy od Pisma Świętego, od pojęcia biblijnej świątyni człowieka, moje dziecko zagubione, cierpi. Idź ze mną, idź we mnie, nieś mnie. Wtedy zły duch będzie uciekał. A więc korekta pojęcia świątyni. Nie makieta. Święta Lipka to jest makieta. Ona może się rozsypać przez trzęsienie ziemi, tak jak się rozsypują te święta. Byle człowiek się nie rozsypał wtedy, kiedy pozornie wszystko jest nie tak, jak chciałby. Człowiek jest świątynią. Dziecko i ojciec przymierza. Jezus wręcz mówi: dam mego Ducha, Ducha Świętego. Będziemy na poziomie oblubieniec, oblubienica i będziemy rodzić ludzi dla nieba razem. Będziemy rodzić, zbawiać, rodzić. Nie wiem, że ci coś tam dolega, że Pan Jezus się nie wysłuchuje. Jezus wie, ile jesteśmy w stanie znieść. Nigdy nie przedawkuje. Nigdy. ale zawsze dbają o to, żeby nie dźwigać i krzyża, i diabła. Bardzo dużo chrześcijan dźwiga i krzyż, i diabła. Pamiętam, czytałem gdzieś w jakimś życiorysie świętej, Pan Jezus jej pokazał dwie kobiety wchodzące do świątyni na modlitwę. Jedna szła i dźwigała takie potężne diablisko. Szła pochylona. Mówi, Pani, jak tak? Albo ona nie akceptuje tego, co jej dałem, żeby ze mną współzbawiała. Nie akceptuje tego. Idzie, będzie mnie prosić, żebym to wziął z jej życia. Inna szła promienna. Mówi, ta ma większy krzyż ode mnie, tylko że ona to akceptuje. Idzie mnie podziękować, zaprosić. Więc brońcie swego, pamiętajcie, że jak nie akceptujemy, jak nie wielbimy, jak coś tylko nie pasuje, od razu mówcie, wielbię Ciebie, Jezu. Bo ten nie wlezie nam na plecy. Na plecy właśnie. Jest ciężko. Wyjdźcie na zewnątrz. Nie idźcie ze świątyni po mszy świętej sami. Ja w was chcę iść. Tak było w tej Ewangelii Marka, która zapowiadała Eucharystię. Panie, roześlij te tłumy. Samych chłopów było 5000. Dlaczego w Ewangelii są wspominani tylko mężczyźni? Bo to jest najbardziej bezbożny element rodziny ludzkiej. Kobiety są bardziej, że tak powiem, z natury otwarte na Boga. Na Ducha Świętego, bo Duch Święty właśnie tę stronę, że tak powiem, macierzyńską przypomina. I Jezus nie poprosił, idźcie tam do tego wiernego, do słuchacza, który cały dzień mnie słucha. Zupełnie nie myśli o głodzie fizycznym, bo ma głód Boga. Tylko powie, a wy, co macie do zjedzenia gdzieś na kolację? No, tylko 5 chlebków, 2 rybki. To jeszcze to dajcie. To jeszcze to dajcie. Czy dajcie wszystko, dajcie siebie. Dajcie się. I zawsze Jezus będzie mówił nam, nie patrz na siebie, na swojej możliwości, tylko daj mi w przymierzu wszystko. Daj wszystko. Daj, a ja będę karmił, będę rozmnażał. To jest szare, zwyczajne istnienie. Nie chodzi o to, żebyś był wielki, tworzył wielkie dzieła, tylko daj mi na każdej Eucharystii to życie takie, jakie masz. A ja to rozmnożę. Będę karmił, zbawiał. A ile nakarmiłem, ile zbawiłem, to Cię pokażę kiedyś po śmierci. Miałem takie przekazy, w których Jezus mówi, nie pokażę Ci, co się wydarzyło przez daną szkołę biblijną. Nie pokażę Ci. Bo byś miał od razu poczucie, byśmy sobie od razu wysokie obcasy sprawili, takie małe koturny. Pan Jezus w zasadzie ukrywa to dobro, które czyni przez nasze życie. W zasadzie ukrywa. A ważne dla nas jest to, żebyśmy byli Jego ciałem. On nas karmi swoją obecnością, nasyca i współzbawia. W Sychem był kamień, pamiątka przymierza, a nam już Jezus zmartwychwstały daje chleb i wino, pokarm. Ja was będę sycił swoją obecnością, tylko odżywiajcie się moją obecnością. Idźcie razem ze mną. Ja w was chcę iść, tak jak w apostołach, i będę karmił, będę współzbawiał. Nie martw się, że nic nie wiesz, nie potrafisz, że jesteś głupi. Ważne, żebyś wiedział, że to ja w tobie idę. Bo jak idziemy sami, to od razu głowa zwieszona, smutno. A jak on w nas idzie, to jest inaczej. I na koniec chcę opowiedzieć taki fakt. Kiedyś przed laty, czytając prasę katolicką związaną z tą uroczystością Bożego Ciała, jakiś inżynier mieszkający w Poznaniu dał świadectwo, że tuż po studiach, jako młody inżynier, został w łatance uchwycony i zesłany do obozu koncentracyjnego w Niemczech. I kiedyś, już długo tam był, bardzo wycieńczony, zmęczony, kiedyś zebrano grupę polskich więźniów do pracy w lesie. Ale to jakaś taki dzień był burzowy, ciężko, byli bardzo słabi, a w tych SS-manów jakby diabeł wstąpił. Nie każdy miał psa i złośliwości popełniali. Szczuli tymi psami, bili. I ten inżynier przeżył taki kryzys, że chyba jak wrócę, jeśli wrócę, nie umrę tutaj, to chyba odbiorę sobie życie. Już nie dam rady, nie wytrzymam tego piekła. Przez moment załamał się. I w pewnym momencie, kiedy już tak ciemno miał w oczach, płatki, niewiele widział na oczy, w pewnym momencie usłyszeli delikatny dzwoneczek. Wszyscy tak spojrzeli, okazuje się, że niedaleko drogą szedł kaplan z wiatykiem gdzieś do chorego czy umierającego z komuną świętą. A jakoś tak odruchowo zadzwonił, bo kiedyś, nie wiem czy wy pamiętacie, ja jeszcze pamiętam, do chorych ksiądz chodził zawsze z dzwoneczkiem i dzwonił, przynajmniej na wsi to było, w małych środowiskach i ludzie przyklękali na ulicy. Ten kapłan zadzwonił dzwoneczkiem, był w stóry, w kąży i oczywiście jako wierzący, jako Polacy odruchowo uklękli, wpatrując się w tego kapłana. A ten kapłan, widząc, że ci więźniowie uklękli, stanął i pobłogosławił Najświętszym Sakramentem. Oczywiście ci esesmani najpierw tak pełni zdumienia zatrzymali się, ale później zaczęli grozić temu kapłanowi, krzyczeć na niego, żeby odszedł jak najszybciej. A ci więźniowie jak uklękli, to jakby zamarli. Oczywiście ci esesmani zaczęli bić pejczami i psami, szczuć te psy, zamiast tego pies tego inżyniera gryzł tam po nogach, po plecach. Ale poczuł się zupełnie uwolniony z lęku o życie. Zupełnie. I tak swoje życie oddał Jezusowi. Jezu, jesteś tutaj, idziesz do chorego czy umierającego, weź moje życie. Ja ci daję moje życie. I w ogóle zlekceważył fakt, że go tam SS-man wali pejczem po plecach, po głowie, że pies go gryzie, rozrywa mu tam to jego więzienne ubranie. Ten ksiądz zaczął dalej iść, ale tak wolno cały czas widać, że chciał obejrzeć się w pewnym momencie. Jednak obejrzał się, widział, że ci więźniowie dalej w dalszym ciągu klęczą, więc znowu przystanął. Jeszcze raz pobłogosławił tych więźniów, bo już miał zejść za las, nie będzie widoczny. Tym bardziej złożyczyli mu ci esesmani. Dopiero jak znikł po pewnym czasie, oni wstali pogryzieni, pobici. I ten inżynier mówi, że poczułem się uwolniony od lęku o życie. No i wstałem i do tego esesmana, którego z tyłu sprzedał, uśmiechnąłem się do niego, ukłoniłem i zabrałem się do pracy. I jakaś obecność weszła w moje życie. Poczułem siłę. Poczułem się wolny od lęku i silny. I mówi, i wiedziałem, że to jest Jezus. On nas wszystkich napełnił sobą. I że to wydarzenie było po to, żeby nas umocnić. Wtedy, kiedy w sposób wyjątkowy ci esesmani nam dokuczali. I od tego momentu zapragnąłem żyć. Zapragnąłem żyć i w intencji tych esesmanów, tych odczłowieczonych ludzi, znosiłem wszystkie cierpienia. A znosiłem już je z Jezusem Chrystusem, obecny we mnie. To odnowiło moje życie. Zrozumiałem, na czym polega tajemnica Bożego Ciała. Że to Chrystus w nas. Zwłaszcza wtedy, kiedy
się żyje wśród ludzi, którzy nie są ludzi, tylko przypominają ludzi. Po wyzwoleniu odszukałem tego kapłana, gdzie pracuję, i chciałem mu podziękować, że mi ocalił życie. Wtedy przez to podwójne błogosławieństwo. I ten ksiądz powiedział, pamiętam to, nigdy tego nie zapomnę. Pamiętam to, nigdy tego nie zapomnę. I ja wiedziałem, że to są Polacy. Bo żaden naród by tak nie zareagował na przewodniczącego kapłana z wiatkiem, który się dowiedział. Mówi, wie pan, ja to coś w kronice parafialnej zapisałem na wasz temat. I opisał to wydarzenie i napisał, naród, który ma taką wiarę, nigdy nie zginie. Więc nie chodzi o to, żeby cuda się działy, tylko żebyśmy rzeczywiście żyli obecnością Jezusa Chrystusa, żeby to nie było tak, życie swoją drogą, wiara swoją drogą, bo wiara jest wiarą Jezusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, który przychodzi i wprawia się do naszego wnętrza, wszystkie wydarzenia trudne, ciężkie, wszystko przeżywaj ze mną i we mnie. Ja to wszystko w każdej Eucharystii. Ty tutaj teraz przeżywasz swój dzień, ale gdzieś tam na kuli ziemskiej jakiś kapłan sprawuje Eucharystię. Sprawuje Eucharystię. To ta Eucharystia, tej Eucharystii ja oddaję twoje życie. Także twoje życie. Ale myślcie, dlaczego błogosławionej Juliannie Pan Jezus kazał wrócić do Wielkiego Czwartku i że czegoś brakuje, czegoś nie wzięliśmy. Co trzeba jutro koniecznie? Idźcie na procesję i róbcie w kontakcie z Jezusem to, czego inni nie będą robić. Oddawajcie Jezusowi życie tych, którzy będą brali udział w procesji, bo nie wiedzą, nieuświadomieni są. Dość, tak bym powiedział, mechanicznie idziemy na procesję. Jeszcze jedna procesja, jeszcze jedna jakaś tam uroczystość. A to chodzi o to, że ten przykład, to świadectwo tego inżyniera, myślę, że najbardziej podsumowuje, co Jezus mówił. Thank you.